Tydzień temu mówiłem o tym, że to, czym ja będę się zajmował w czasie lata, kiedy będę głosił słowo, to przypowieściami Jezusa z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału. I temu wszystkiemu towarzyszy wspólny tytuł, który brzmi Tajemnice Królestwa. A więc na podstawie tych przypowieści, albo inaczej, na te przypowieści będziemy chcieli spojrzeć z tej perspektywy, co one mówią, co nam objawiają o Królestwie Bożym. Jezus użył bardzo prostych przypowieści po to, żeby przez te proste przypowieści pokazać nam głębokie prawdy i głębokie zasady, jakie funkcjonują w Bożym Królestwie. Tydzień temu zrobiliśmy taki fundament, który zawiera w sobie taką prawdę, że Królestwo Boże przychodzi w postaci słowa do serca człowieka. I żeby Królestwo Boże mogło wzrastać, żebyśmy w ogóle myśleli o wzroście Bożego Królestwa na ziemi, to pierwszym wymiarem tego jest to, że Słowo Boże musi wzrastać w nas. Że Słowo Boże musi wykonać w nas pracę, co oznacza, że my potrzebujemy być właściwą glebą. W Słowie Bożym jest życie. W Słowie Bożym jest siła wzrostu. My nie jesteśmy w stanie spowodować wzrostu sami z siebie, natomiast okazuje się, że naszą odpowiedzialnością jest to, aby usunąć przeszkody do wzrostu. Bo tego nas uczy ta przypowieść o czworakiej roli, że w naszym życiu, w naszych postawach mogą być przeszkody, które powodują, albo inaczej, które zatrzymują wzrost i działanie Bożego Słowa w nas. A więc jakie są to przeszkody? Jakie są to postawy? O tym Jezus mówił w tej przypowieści o czworakiej roli. W zasadzie ona, wszystkie te cztery rodzaje gleby, a w zasadzie trzy, mówią o tym, jakie są przeszkody w naszym życiu, mogą zaistnieć, które pomimo tego, że Słowo Boże dociera do nas, że jesteśmy słuchaczami Bożego Słowa, to to Słowo może nie wydać plonu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się pierwszym rodzajem gleby albo pierwszą postawą, która jest wyrażona takimi słowami. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, w 4 wierszu, 13 rozdział, 3 i 4 wiersz, czytamy tak. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. Wiemy już, że to, co on siał, to jest Słowo Boże. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. To jest przypowieść. Czyli Jezus dał nam taki obraz. Myślę, że zależało mu, żebyśmy mogli to zobaczyć. Ziarno rzucone, to jest to ziarno, w którym jest życie, w którym jest siła wzrostu, ale przylatują ptaki i wybierają te ziarno z tej gleby. To jest pierwszy obraz, który Jezus chce, żebyśmy widzieli. I na prośbę uczniów wyjaśnił tę przypowieść i wyjaśnienie tej pierwszej gleby znajdujemy w 19 wierszu, 13 rozdziału, Jezus wyjaśnia tak, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. I w tym wytłumaczeniu Jezusa chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na takie trzy główne stwierdzenia. Po pierwsze, Jezus powiedział, przychodzi zły. Przychodzi zły. A więc mamy tutaj taką pierwszą prawdę. Diabeł występuje przeciwko słowu zasianemu w moim sercu. Zawsze, kiedy dociera do mojego serca Słowo Boże, w różnym wymiarze, czy to słowo, począwszy od jakby tego fundamentalnego słowa, słowa Ewangelii, wzywającego mnie do zbawienia, do pokuty. Później słowa, na przykład o chrzcie w Duchu Świętym, słowa o uzdrowieniu, słowa o życiu wiary. Zawsze, kiedy to dociera do mojego serca, to ja muszę rozumieć w moim życiu, że to działa w taki sposób, że przychodzi zły, żeby je wybrać. Diabeł występuje przeciwko Bożemu Słowu. Jego celem jest to, żeby to Słowo Boże nie zapuściło we mnie korzeni, żeby Słowo Boże we mnie nie wzrastało i żeby nie wydało owocu. Myślę, że to jest podstawowy wymiar duchowej walki, jaki toczy się w naszym życiu. To jest walka o Słowo. W moim życiu, w moim sercu. Przykład Jezusa. Jezus otrzymał Słowo z nieba. Przy chrzcie wodnym. Albo po chrzcie wodnym. To Słowo z nieba brzmiało tak. Oto jest mój Syn umiłowany, którego sobie wybrałem. Co się dzieje później? Później widzimy Jezusa na pustyni i przychodzi diabeł. I chce mu to Słowo wybrać. Całe jego działanie, wszystko, co robił diabeł, miało na celu to, żeby wybrać to Słowo z serca Jezusa. I jego działanie brzmiało tak. Jeżeli jesteś Synem Bożym i te wszystkie pokuszenia, jakie diabeł stosował w stosunku do Jezusa, miały na celu to, żeby załamać w Jezusie wiarę w Słowo, które otrzymał od Ojca. I musimy rozumieć jedną rzecz, jeżeli chodzi o Jezusa, że wiemy o tym, że Jezus jest Synem Bożym, będąc na ziemi, był Synem Bożym, był w pełni Bogiem, ale równocześnie był Synem Człowieczym. I to, co robił na ziemi, to on robił w oparciu o wiarę w Boże Słowo. Czyli Jezus przeszedł albo funkcjonował na ziemi w taki sam sposób, jak my, jako nowonarodzone osoby, powinniśmy funkcjonować, możemy funkcjonować w oparciu o wiarę w Boże Słowo. Jezus wszystko, co uczynił, uczynił dzięki wierze. W to, że wierzył w Boże Słowo, że uwierzył w Boże Słowo i jego przekonanie czy tożsamość, że jest Synem Bożym, opierało się na tym, że otrzymał od Ojca Słowo i on w to wierzył i gdyby diabeł mu to zabrał, załamałby się fundament dla jego funkcjonowania, dla jego życia. Ale dlatego jest to tak ważne i dlatego jedną z rzeczy, którą diabeł robi, to co już mówiłem, to on po prostu przychodzi i zabiera słowo, chce wybrać słowo w naszym życiu. Teraz druga rzecz. Komu diabeł zabiera słowo? Komu on może wybrać? Jezus powiedział w taki sposób. Do każdego, kto nie rozumie. Do każdego, kto nie rozumie. Zobaczcie, jak to jest tutaj napisane w tym wierszu 19. Do każdego, kto słucha słowo o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. Nie rozumiem. I teraz, wiecie, to jest, myślę, bardzo ciekawe pytanie, brzmiące w taki sposób. Czy człowiek jest odpowiedzialny za zrozumienie słowa? Możemy powiedzieć tak. Jeżeli mu Bóg nie objawił, to co on może zrobić? Prawda? Co on może zrobić? Ale widzicie, to słowo, które my tutaj czytamy, nie rozumie, oryginalnie ma głębszą dynamikę, bo ono brzmi w taki sposób. Do każdego, kto nie pragnie zrozumieć Bożego Słowa. Czyli możemy powiedzieć tak, że problemem tych, którym diabeł zabiera słowo, jest to, że oni mają brak pragnienia zrozumienia tego słowa. Ich problemem jest obojętność. Ich problemem jest pasywność wobec Bożego Słowa. Możemy nawet powiedzieć, że w pewnym sensie ich problemem jest zlekceważenie słowa. Że po prostu mają taką pasywną, lekceważącą postawę w stosunku do słowa, które słyszą, które dociera do ich serca. Zobaczmy przypowieści Salomona, drugi rozdział, od 1 do 5 wiersza. Przypowieści Salomona 2, od 1 do 5 wiersza, strona 704. Poczekam na was, przeczytamy razem ten fragment. Znaleźliście? Możemy czytać? Od razu tak na 100%, tak? Dobra, nie będzie potrzeba drugi raz. No to dobra, to czytamy. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Wtedy zrozumiesz. Możemy to powiedzieć razem? Wtedy zrozumiesz. Kiedy? Kiedy? Zwróć uwagę, jakie tutaj są określenia. Po pierwsze, jeżeli przyjmiesz. Więc posłuchajcie, przyjęcie to nie jest coś takiego, że po prostu to słowo w jakiś sposób tam ci wpadnie do serca. Przyjęcie wymaga ode mnie przychylnego nastawienia. Przyjęcie wymaga ode mnie, że ja z pewną otwartością wychodzę na słowo. W stosunku, w relacjach z ludźmi ja mogę mieć postawę przyjmującą albo odpychającą. Potraficie rozpoznać ludzi, którzy mają postawę przyjmującą albo odpychającą? Tak? Można to w jakiś sposób rozpoznać. W duchowej rzeczywistości działa tak samo. Ja albo mogę mieć takie nastawienie przyjmujące otwartości na Boże Słowo, albo po prostu mogę być zamknięty na Boże Słowo. Następna rzecz, która jest tutaj w tym fragmencie, inne słowo, zachowasz. Czyli słowo zachowanie oznacza, że ja podejmuję jakieś celowe, świadome działanie, że to, co przyjąłem, ja chcę to upilnować w swoim życiu. Że ja chcę to upilnować, żeby to nie zostało stracone, żebym tego nie zgubił, żebym zachował dla siebie wskazania, jakie Boże Słowo przynosi do mojego życia, jakie daje mi. Następne określenie, nadstawiając ucha. Zobaczcie, wszystko to mówi o moim takim świadomej postawie, celowym nastawieniu, że ja jestem zdeterminowany w stosunku do Bożego Słowa. Biblia mówi, pilnuj swoich kroków, kiedy przychodzisz do domu Bożego i nastaw się. Możemy powiedzieć to słowo? Nastaw się. Wiecie, co tam jest napisane dalej? Nasłuchanie. To jest w Księdze Kaznodziei Salomona. Nastaw się na słuchanie. A więc widzicie, to jest ważne, z jakim nastawieniem ja podchodzę do Słowa Bożego, z jakim nastawieniem przychodzę w miejsce, gdzie jest zgłoszone Boże Słowo, na co jestem nastawiony. Następne określenie, zwracając serce do rozumu. Ja wiem, że my często mówimy o tym po prostu o szczerości serca, ale my musimy rozumieć, że nie wszystko, co w moim sercu jest właściwe. I te wytłumaczenie, ja po prostu jestem szczery w sercu, to nie oznacza, że moja szczerość, to co jest szczere w moim sercu, że jest prawdą, że jest właściwe. Bo ja mogę szczerze wierzyć w kłamstwo. Ja mogę szczerze robić niewłaściwe rzeczy. Ja mogę powiedzieć, że to zrobiłem w szczerości, tak? Może mogę powiedzieć, nie miałem złych intencji. Ale to nie, Nie zmienia tego faktu, że ja szczerze mogę się mylić. Dlatego jest napisane, ja muszę swoje serce nakłonić, gdzie? Do rozsądku, do rozumu. Oczywiście ten rozum, nie chodzi o rozum ludzki, ale o tą prawdę, jaką Boże Słowo objawia. To jest ten rozsądek w Bożym Słowie. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, posłuchajcie, to nie są wyrażenia mówiące o pasywności w naszym życiu. Jak będzie, tak będzie. Ja muszę pragnąć. Ja muszę gdzieś zmierzać. Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz. A więc wiesz, zrozumienie słowa nie działa na tej zasadzie, jak to mówimy czasami w takim przysłowiu, może je znacie, trafiło się mu jak ślepej kurze ziarno. Prawda? Czyli jakiś taki niezwykły splot okoliczności i mu się trafiło. Nie, w duchowej rzeczywistości, duchowa rzeczywistość nie działa na zasadzie trafiło ci się. To nie jest los na loterii. Wygrasz albo nie, po prostu nie miałeś dzisiaj szczęścia. Nie, w duchowej rzeczywistości, w Królestwie Bożym działa ta zasada, że jestem zdeterminowany i pragnę wniknąć w Boże Słowo. Że ja chcę wniknąć w Boże Słowo, że ja nie jestem obojętny. Że po prostu nie siedzę z obojętną miną, z obojętną postawą i po prostu coś mi się tam wydarzy albo się nie wydarzy. Nie, ja potrzebuję mieć w sercu nastawienie na, że ja chcę, że ja pragnę. Nie mogę być pasywny, nie mogę być obojętny. Wtedy zrozumiesz. I dlatego to, co próbujemy robić, to jest jeden z powodów, który próbujemy robić, że do słowa, które głosimy w zgromadzeniu, zachęcam, odnieście się na grupach, porozmawiajcie to, przetrawcie to, bo to nie chodzi tylko o to, żeby słowo było głoszone, ale chodzi o to, że my podejmujemy wspólną drogę, wspólny wysiłek, żeby to zostało utwierdzone w nas, żeby diabeł tego nie zabrał, żeby diabeł nie wykradł tego. I teraz następna rzecz. Kto nie rozumie słowa? Co to Jezus powiedział i ich określił w jakiś sposób? W tej przypowieści Jezus powiedział tymi, gdzie oni są, na drodze. Tymi na drodze. A niektóre tłumaczenia, i mi to bardziej się podoba, jakby wydaje mi się, że bardziej oddają tę rzeczywistość, oddają to w taki sposób tymi przy drodze. Albo tymi obok drogi. Przy drodze albo obok drogi. Droga jest to obraz tego, że gdzieś zmierzasz. Że idziesz w jakimś celu. Że coś chcesz w życiu osiągnąć. Posłuchajcie, słowo wytycza drogę. Tak? Zgodzicie się z tym? Słowo nie jest po to, jak mówiłem tydzień temu, żeby dać nam wiedzę, ale słowo wytycza drogę dla naszego życia. Słowo wytycza drogę, w jaki sposób mogę być zbawionym. Słowo wytycza drogę, jak powinienem żyć. Słowo wytycza drogę, jakie powinienem mieć postawy. Słowo wytycza drogę, jak powinienem zachowywać, jaką postawę wobec różnych okoliczności w moim życiu. Słowo wytycza drogę, jak powinienem się rozwijać, jak powinienem wzrastać. I zawsze wspólny mianownik to jest taki, że jest to droga wiary. Że jest to droga wiary. Słowo wytycza drogę wiary. I teraz my nie jesteśmy w stanie zrozumieć słowa na zasadzie szkolnego uczenia się, ale na zasadzie doświadczenia. My potrzebujemy doświadczyć słowo. a nie doświadczysz tego słowa, będąc tylko takim akademickim studentem. Ja mogę doświadczyć rzeczywistości słowa, prawdziwości Jego słowa, jeżeli ruszę tą drogą wiary, które słowo wytycza dla mojego życia. Więc widzicie, ci, którzy są przy drodze, to są właśnie ci, którzy słuchają słowa, ale tak naprawdę ani nie mają tego nastawienia, żeby wniknąć w słowo, ani nie mają tej decyzji, żeby pójść tą drogą słowa, które ono wytycza dla ich życia. I wtedy szybko przychodzi diabeł i cyk, zabierze to. Wybierze to z twojego serca. Mogę słuchać mnóstwo słów, dobrych słów. Mogę odkrywać wspaniałe rzeczy w Biblii. Mogę słuchać świetnego nauczania, pełnego namaszczenia. Ale jeżeli to tylko będzie słuchanie bez wykonania, to ja nigdy nie doświadczę prawdziwości tych słów. Ja nie będę w stanie zrozumieć tego, co Biblia mówi, co nauczający mówią, jeżeli nie pójdę za tym słowem, nie wkroczę na drogę wiary. Słowo zawsze wytycza drogę dla mojego życia. Zobaczmy na Abrahama. Pierwsza Księga Mojżeszowa. 12 rozdział. Od 1 do 4 wiersza. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ja ci wskażę. To jest słowo od Boga. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także stanie się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To jest obietnica. To jest obietnica. Ale zwróćcie uwagę, co to spowodowało w życiu Abrahama. 4 rozdział. Przepraszam, 4 wiersz. Abram wybrał się gdzie? Powiedzmy jeszcze raz. Abram wybrał się w drogę. Czy on rozumiał, co się dzieje w jego życiu? Czy potrafił wszystko wytłumaczyć? Tak? Więc on nie rozumiał tego. Co to słowo oznacza? Widzicie, zrozumienie to nie oznacza wiedzy, ale zrozumienie, my doświadczymy zrozumienia, punktem wyjścia jest nasza wiara w słowo. My musimy wyjść w drogę. Wyobraźcie sobie Jezusa, który mówi do Piotra: Piotrze, możesz wyjść z łodzi i chodzić po wodzie. A Piotr mówi: ale jak to się stanie? No i wyobraźcie sobie Jezusa, który stara się Piotrowi wytłumaczyć, jak to się stanie. Tak, tak. No słuchaj, Piotrze, jeżeli staniesz, to ta woda się tam nie załamie. Jakieś tam aniołowie będą cię podtrzymywać. Jest to niemożliwe, żeby tego wytłumaczyć. Piotr otrzymał słowo i on musiał wyjść z łodzi, ruszyć w drogę, które to słowo wytycza. I idąc tą drogą, doszedł do spełnienia obietnicy. Dobrze? Widzicie, Abraham otrzymał obietnicę, ale tak jak już mówiłem tydzień temu, nie otrzymał ją po prostu w gotowym produkcie. Zobacz, tutaj już jest ten naród, który z ciebie powstanie. I wszystkie narody, które są błogosławione w tobie, już to widzisz. Nie, Abraham musiał zrobić krok wiary i pójść tą drogą. I ta droga doprowadziła go, albo inaczej, w czasie tej drogi on nagle mu się stawało jasne. Aha, to w taki sposób. Aha, to Bóg miał na myśli. Aha, to tak to działa. Wiecie, najpilniejszą rzeczą, którą wymaga słowo w naszym życiu, to żebyśmy mieli w stosunku do tego słowa posłuszeństwo wiary. posłuszeństwo wiary. Ale nie mówię tu po prostu o takim religijnym, legalistycznym posłuszeństwie, tylko o wierze, która prowadzi do posłuszeństwa. Ja poddaję się słowu, ponieważ wierzę w Jego aktualność, wierzę w Jego moc, wierzę, że to jest Boże Słowo i wierzę, że chociaż nie rozumiem wszystkiego, ja idąc za tym Słowem dotrę do miejsca, gdzie to Słowo mi wytycza, ale ja muszę być w drodze. Jeżeli po prostu będę stał przy drodze, nie odpowiem na to słowo. Diabeł co zrobi? Przyjdzie i wybierze to słowo. Zobaczcie, jak komentuje to list do Hebrajczyków, 11 rozdział i 8 wiersz, jeżeli chodzi o Abrahama. Ósmy wiersz. Czytamy tak. Przez wiarę usłuchał Abraham. Możemy to powtórzyć? Przez wiarę posłuchał Abraham. Jeszcze raz. Przez wiarę posłuchał Abraham. Dlaczego Abraham posłuchał? Bo wierzył. Widzicie? My jesteśmy wezwani do posłuszeństwa wiary. I to odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii, gdzie jest po prostu wymagane posłuszeństwo literze. Że są jakieś kodeksy i tak dalej. A my jesteśmy wezwani do posłuszeństwa wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A teraz, żebyś uwierzył, tak? Nie możesz być pasywny. Musisz zaangażować swoje serce. Musisz zaangażować samego siebie, aby wniknąć w słowo. Posłuchajcie, zobaczcie, jak można komuś wytłumaczyć, żeby zrozumiał Ewangelię. Dla nas wszystkich przecież wydaje się, że Ewangelia jest prosta. Zgodzicie się ze mną? Nie mieliście czasami takiego wrażenia, że wydawało ci się, że po prostu wyjaśniłeś Ewangelię najjaśniej i najprościej, jak mogłeś, sobie myślisz, po prostu każdy by to zrozumiał. A spotykasz się z reakcją co najmniej rezerwy. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie da się wytłumaczyć Ewangelii. Oczywiście my musimy ją głosić, ale pamiętajmy, że to, co my robimy, to jest sianie słowa. To jest ziarno. To jest ziarno. W tym ziarnie jest życie. Ale ktoś, kto chce, może zrozumieć, no jak to jest, no to co? To ja mogłem całe życie po prostu, albo ktoś jeszcze inny, jakiś przestępca, mógł całe życie żyć grzesznym życiem, podłym życiem i tak dalej. I przyjdzie do Jezusa i wyzna mu swoje grzechy i krew go oczyści z grzechów. Jaka krew? Gdzie ta krew jest? Przecież to było 2000 lat temu. Jak to działa? Spróbuj to zrozumieć. Spróbuj to wytłumaczyć. Nie jesteś w stanie. Ale zrób krok. Zrób krok. Zrób krok. Zrób krok w tą stronę. Weź na tą drogę. Zrób krok. Odwróć się od swojego sposobu życia. Zrób krok. Przyjdź w wierze do Jezusa Chrystusa. Zrób krok. Wyznaj swoje grzechy. Zrób krok. Wyznaj Go jako Pana swojego życia. I wtedy zobaczysz, jak to działa. Wtedy zobaczysz, jak to działa. Wtedy zobaczysz, co to znaczy mieć pewność przebaczenia grzechów. Jak to tak? No to co? Tutaj jestem obciążony i zrobię tam coś i już grzechy mi są przebaczone. Nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Zrób krok, zaufaj słowu. No jak mogę zrozumieć, no, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać? Przecież kiedy daję, to tracę. Tak? Kiedy daję, daję mniej. Mam mniej. Nie wytłumaczysz tego. Weź na tą drogę. Weź na drogę obfitej hojności. Weź na tą drogę. Zrozumiesz, jak to działa. Co to znaczy, że mam przebaczyć? No to co, nie dość, że zostałem skrzywdzony, to jeszcze mam podjąć inicjatywę, żeby przebaczyć i tak dalej. No to w takim razie, no i te wszystkie inne rzeczy, wiele razy to słyszałem, wiele razy to słyszeliście. Zaufaj. Zaufaj. Wejdź na tą drogę. Jeżeli starasz się to po prostu zrozumieć, diabeł tylko czeka na to i mówi, o, mogę to wybrać. Mogę to wybrać. Chronione słowo w moim życiu to jest słowo, na podstawie którego żyję. To jest chronione słowo. Na podstawie którego żyję, na podstawie którego się poruszam, na podstawie którego wierzę. To jest chronione słowo w moim życiu. Czyli stać przy drodze. A więc pierwsza przeszkoda do usunięcia, jeżeli chcemy, żeby Słowo Boże działało w naszym życiu, jeżeli chcemy, żeby Słowo Boże objawiało i demonstrowało się tymi wszystkimi owocami Królestwa Bożego, jeżeli chcę znaleźć Królestwo, jeżeli szukam Królestwa w swoim życiu, to pierwsza rzecz jest taka, że ja idę drogą Bożego Słowa w swoim życiu, nie jestem obojętny wobec Bożego Słowa, nie jestem pasywny wobec Bożego Słowa. I pierwszym krokiem, tak jak już powiedziałem na tej drodze, jest krok w stronę Chrystusa. Jest krok w stronę krzyża. To jest pierwszy krok. I później następne kroki, które opierają się na Słowo Boże, które dotyka mojego serca. I wtedy Słowo Boże działa. Rozpoczyna swoje działanie. Co się dzieje dalej? No to w następnych przypowieściach. To w następnych przypowieściach. Starajmy się wniknąć. Dlatego zachęcam, czytajmy te przypowieści, módlmy się, nadstawmy swojego ucha, wezwijmy Boga, tak? Nie bądźmy pasywnymi, ale po prostu rozważajmy Boże Słowo, módlmy się i będziemy poznawać tajemnice Królestwa. Halleluja. A poznanie tajemnic Królestwa to nie jest wiedza, ale to jest to, że będziemy doświadczać tych tajemnic. Że doświadczymy tego bogactwa Królestwa Bożego, które jest nam dane w postaci słowa do naszego serca. Powstajmy do modlitwy. Hallelujah, glory Jesus. Habarada.